Jest 8:32, słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Zapraszam do wysłuchania katechezy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Mamy już piątek, dopiero co był poniedziałek. Ten czas szybko leci i tak jak to nasze życie, dzień za dniem, rok za rokiem i jesteśmy zachęceni do tego, żeby każdy dzień był takim dojrzewaniem do tego, żeby spotkać Boga twarzą w twarz. Do tego spotkania przygotowujemy się także poprzez poznawanie piękna naszej wiary, sedna wiary. Dzisiaj mówimy o Kościele. To kolejna katecheza o Kościele w artykułach wyznania wiary, a więc wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. I o przymiotach Kościoła mówimy o istocie Kościoła. Sporo tego jest w katechizmie, a ponieważ o Kościele mówi się tak bardzo wiele ostatnio i słusznie, że mówimy o Kościele, tylko czy co mówimy o Kościele, jak ten Kościół pojmujemy i no i czy to, co jest mówione choćby w przestrzeni medialnej o Kościele, to jest właśnie ta prawda o nim. Bo gdy mówimy o Kościele, to mówimy o nas samych w gruncie rzeczy. I to jest takie zdanie, które jest zdaniem wyjściowym. Jak mówię o Kościele, to mówię o sobie, jeśli w Kościele jestem. Czyli mówię o swoim domu. Mówimy także o Kościele jako o naszej matce, która rodzi nas do zbawienia. Chciałbym, byśmy w ten sposób spojrzeli na Kościół, że to jestem ja, to jest moja mama, mój tato, moje dzieci, to domowy Kościół, który jest częścią Kościoła powszechnego, ta rodzina, którą tworzymy, to jest właśnie domowy Kościół jako część Kościoła powszechnego, czyli to my. To jest to Boże zwołanie, określane słowem kahal, Boże zwołanie. Jeśli Bóg zwołuje, to przecież w jakimś celu. Kościół jako lud Boży. I to także niech będzie zasadniczy temat tego naszego dzisiejszego rozważania. Jest taka wspaniała soborowa konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, czyli światło narodów. I w punkcie 9 tejże konstytucji czytamy: w każdym czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu, ktokolwiek się go lęka i postępuje sprawiedliwie. Podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by go poznawał w prawdzie i zbożnie mu służył. Przeto wybrał sobie Bóg na lud naród izraelski, z którym zawarł przymierze i który stopniowo pouczał. Wszystko to jednak wydarzyło się jako przygotowanie i jako typ owego przymierza nowego i doskonałego, które miało być zawarte w Chrystusie. Chrystus ustanowił to nowe przymierze, to znaczy Nowy Testament, w swojej krwi, powołując spośród Żydów i pogan lud, który nie wedle ciała, lecz dzięki duchowi zruść się miał w jedno. Koniec cytatu. A zatem, innymi słowy, Bóg nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest ten Panu Bogu, kto ma bojaźń Bożą. Bo ta bojaźń Boża jest początkiem mądrości i mądrej drogi. Ludzie nieraz myślą, że zwłaszcza dzisiaj, że stają się coraz bardziej, coraz mądrzejsi, że mogą niemalże chwycić Pana Boga za nogi, a nawet zastąpić Pana Boga. Ale pytanie jest zasadnicze. To jest pytanie, które nakazuje nam postawić Księga Objawienia, czyli Pismo Święte, a ono mówi, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. I w tym samym piśmie czytamy: mówi głupi w sercu swoim, Boga nie ma. Więc jeżeli dzisiejszy świat zdaje się żyć tak, jakby Boga nie było, i urządzać swój dom, swoje mieszkanie, świat według własnego widzimisię, no to nie jest to oznaka mądrości, bynajmniej. Raczej jest to oznaka głupoty. No i oczywiście, kiedy mamy różnego rodzaju propozycje, możemy skorzystać z jednej lub z drugiej. A więc z propozycji, która jest mądra i z propozycji, która jest głupia. A korzystając z tej głupiej propozycji, stajemy się, no, nie chcę powiedzieć głupcami, ale ludźmi takimi, którzy no, niekoniecznie mądrze postąpią. Natomiast korzystając z mądrej oferty, oferty, która jest zabezpieczona, bo Bóg jest gwarancją, no to wówczas wybieramy to, co nam ostatecznie służy. I nie ma co się tutaj, myślę, obrażać i gorszyć tym, że niektórzy w sposób wolny albo w jakiś sposób zdeterminowany wybierają głupotę. Dlatego, że czytamy w Piśmie, że krzyż Chrystusa był zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla Greków, czyli dla ówczesnych pogan. Był głupstwem, a zatem uważali Chrystusa, Kościół, nauczanie za głupotę, bo liczyli na własną mądrość. Dla nas zaś mocą i mądrością Bożą jest Jezus Chrystus. I dlatego też będą różne opcje, będą różne propozycje w świecie. One występowały od zawsze, będą występować, dopóki ten świat istnieje, będą oferowane różne drogi. I człowiek mądry mądrze wybiera. Człowiek głupi wybiera głupio, wybiera nierozsądnie, nieroztropnie, nie patrząc na tego, kto jest gwarantem, tylko patrząc na przykład na różnego rodzaju świecidełka, lekkość życia i tak dalej, i tak dalej. Bóg zapragnął Kościoła. Kościół nie stworzył się sam z siebie. Bóg zapragnął Kościoła. Kiedyś ksiądz kardynał Stanisław Nagi w takiej przepięknej refleksji nazwał Kościół owocem wierności Boga człowiekowi. To jest bardzo piękna, nawet powiedziałbym, definicja Kościoła. Kościół jako owoc wierności Boga człowiekowi. My najczęściej mówimy o wierności człowieka Bogu. Czy my jesteśmy wierni Bogu? A Kościół to jest owoc wierności Boga do człowieka. Człowieka nie wystarczyło zbawić, ale trzeba było to zbawienie jeszcze zabezpieczyć, bo my często okazujemy się głupcami, powiedzmy to sobie szczerze. Więc to zbawienie trzeba jeszcze zabezpieczyć, stworzyć warunki do tego, aby mogło się ono realizować i rozwijać. I to jest w Kościele i przez Kościół. To w Kościele i przez Kościół, mówi ksiądz kardynał Nagi, pozostaje Bóg z człowiekiem, troszcząc się i zabiegając wprost i bezpośrednio o to życie, które mu przywrócił, a tym samym o pełne urzeczywistnienie jego człowieczeństwa, czyli żeby człowiek zrealizował się w tym życiu. Tyle mówimy o samorealizacji. Tyle mówimy o tym, że dzisiaj trzeba być kreatywnym i słusznie, że człowiek powinien się realizować, powinien dążyć do szczęścia. I to jest wszystko prawda, tylko problemem jest zdefiniowanie tego, co znaczy zrealizować siebie. Problemem jest zdefiniowanie szczęścia człowieka i problemem stają się środki prowadzące do tak zdefiniowanego celu. Kościół towarzyszy człowiekowi, zobaczmy, od narodzin i chrztu, aż po śmierć i dalej. Przecież, kiedy wspominaliśmy wszystkich świętych, to świętowaliśmy Kościół niebieski, ten, który nazywamy Kościołem triumfującym, Kościołem ludzi zbawionych. Kościół jako wspólnota nie jest bowiem wyłącznie jakąś rzeczywistością socjologiczną, opartą na jakichś parametrach, które możemy zbadać statystyką, tak, że do kościoła chodzi tyle, że przynależy tyle, że tyle osób przyjmuje komunię świętą. To są wszystko wymiary socjologiczne. Ale Kościół nie jest tylko wspólnotą socjologiczną. Kościół, ponieważ Bóg zapragnął Kościoła, nie gromadzi się tylko jako owoc ludzkiej natury. Kościół, poza tym, że jest wspólnotą socjologiczną, że jest instytucją, jest również społecznością nadprzyrodzoną, powołaną i podtrzymywaną w istnieniu przez Pana Boga. Przecież gdyby Kościół miał opierać się wyłącznie na nas, którzy jesteśmy zawodni, grzeszni, czasem recydywistami wręcz w różnych sprawach, no to taka instytucja, gdyby była to tylko instytucja socjologiczna, prawna czy jakakolwiek inna, w takich kategoriach rozumiana, już 100 razy by się rozleciała. Kościół jest tymczasem tą społecznością, którą w istnieniu podtrzymuje Pan Bóg. A zatem uczestnictwo w Kościele nie wynika tylko z pewnej przekazywanej tradycji lub wychowania, choć one są bardzo ważne i trzeba to robić. Ale Kościół jest przede wszystkim dziełem Pana Boga, tym dokonanym, ale także nieustannie dokonującym się dziełem Pana Boga, nieustannie stwarzanym, podtrzymywanym. I zobaczmy, jaka to ogromna łaska, że Pan Bóg powołał mnie, i pomyślmy teraz o sobie, właśnie o sobie, do uczestnictwa w swoim ludzie. Bóg powołał mnie do uczestnictwa w ludzie Bożym. Jestem członkiem tego Bożego ludu. To jest ogromny zaszczyt, to jest honor przynależeć do Bożego ludu, do ludu, który jest Boga, a nie kogokolwiek. Czy spojrzałem tak kiedyś na siebie, że Bóg powołał mnie do tego, żeby tworzyć Jego lud? Czy kiedy mówimy Kościół, myślimy o nich, o tak zwanych o nich, oni, czyli stawiamy się na zewnątrz, czy też myślimy o sobie, czy myślimy w kategorii my, Kościół? Bo no jakże opisywać swój dom, jakbym był kimś z zewnątrz? Jak opisywać dom bez wzruszenia, bez spojrzenia wewnętrznego? Jak opisywać dom, jakbym był kimś obcym? Dlatego o Kościele nie mamy mówić jako ktoś obcy, jako jakiś przybysz, ale jako ten, który w Kościele jest, który jest członkiem tego Bożego ludu. I stąd, jaki sens ma stawiać się na zewnątrz, jak obserwator, taki chłodny, kalkulujący, oceniający, sądzący? Przecież mówisz o swoim domu. Przecież twoja rodzina nie jest ci obojętna. Jak jesteśmy normalni, zaryzykuję to twierdzenie, to rodzina nie jest ci obojętna. To pragniesz dobra dla swojej rodziny, dla męża, żony, dzieci, rodziców. Pragniesz dobra dla nich. To jest norma. Kiedy byśmy chcieli zła dla nich, to byłaby patologia. I tak samo jest w Kościele. Jak cieszysz się z tego, że jakiś członek ludu Bożego, bardziej lub mniej znany, może być to sąsiad, może być biskup, może być ktokolwiek, kto jest w ludzie Bożym, zrobi coś, co nie przysparza chwały ludowi Bożemu. I rozsądzamy, trąbimy i nie wiadomo, co jeszcze robimy. Mamy przyjemność w tym, żeby opowiadać o tym, co w domu, prawda, co w domu takiego się dzieje, no to wówczas zastanówmy się, jak my to opisujemy. Czy robimy to z troską i chcemy naprawiać sytuację, czy też robimy to po to, żeby jeszcze sytuację pogarszać. Czego pragniesz, kiedy myślisz o Kościele? Lud Boży, czytamy w katechizmie, posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie odróżniają go od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych. I czytamy tak, że jest on ludem Bożym, to znaczy Bóg nie jest własnością żadnego narodu. To on nabył dla siebie lud tych, którzy kiedyś nie byli ludem. A zatem Bóg nie jest własnością Polaków, Bóg nie jest własnością Niemców, Bóg nie jest własnością Irlandczyków, Bóg nie jest własnością żadnego narodu. I nie patrzymy na lud Boży w kategoriach narodowych, tylko na wybranie Boże. To on nabył dla siebie lud tych, którzy kiedyś byli nieludem. I stąd czytamy, nie ma już Żyda, nie ma Greka, niewolnika i człowieka wolnego. Bo to nie jest kategoria przynależności do ludu Bożego. Członkiem tego ludu nie staje się człowiek przez narodzenie fizyczne, ale narodzenie, jak to określa Pismo Święte, z wysoka, z wody i z ducha, to znaczy przez wiarę w Chrystusa i chrzest święty. Tak stajemy się członkiem tego ludu, a nie przez zrodzenie fizyczne. Zwierzchnikiem, głową tego ludu jest Jezus Chrystus. Jest założycielem Kościoła. To jest namaszczony, Mesjasz, namaszczony. Ponieważ to samo namaszczenie, czyli Duch Święty, spływa z głowy na ciało. Dlatego lud Boży jest też ludem mesjańskim. Udziałem tego ludu jest godność i wolność synów Bożych. My nie jesteśmy w tym ludzie jako niewolnicy. My nie jesteśmy ludem, którego głową jest Faraon, dążący do zniewolenia nas. My jesteśmy ludem Króla, który właśnie nas wyzwolił. I jesteśmy Bożym zwołaniem, jesteśmy tym kahal, o którym wspomniałem na początku. Co jest prawem tego ludu? Prawem tego ludu jest nowe przykazanie miłości, tak jak umiłował nas sam Chrystus. To jest prawo tego ludu. A do czego ten lud jest posłany? Aby być solą ziemi i światłem świata. A zatem, aby stanowić dla wszystkich ludzi potężny zalążek nadziei i zbawienia. To jest posłanie tego ludu. Celem jest Królestwo Boże, które zapoczątkowane zostało na ziemi przez samego Boga, gdy przyszedł i mające się rozszerzać dalej, aż na końcu wieków również zostanie dopełnione przez Boga. A my dzisiaj mamy robić swoje na tej ziemi. A swoje to znaczy właśnie pełnić posłanie, które Bóg nam daje, być solą i być światłem. I chciałbym jeszcze na tej cesze Kościoła się skupić, bo Kościół jest posłany, by być solą ziemi i światłem świata. Popatrzmy na statystyki. Na świecie jest pewnie gdzieś ponad 6 miliardów ludzi, z czego katolicy to zaledwie jakiś 1 100 000, czyli to nawet nieco piąty mieszkaniec Ziemi. W skali świata, mówię globalnie, na niedzielną mszę świętą pewnie celebrować zmartwychwstanie Pana chodzi jakieś, no może 15% tych, którzy są katolikami, czyli około 150 milionów. Wszyscy pozostali z tego 1 100 000 to katolicy ochrzczeni, którzy przystąpili do pierwszej komunii świętej, ale teraz unikają Kościoła, bo ich to nie interesuje. Bo są leniwi, bo wynajdują inne powody, bo mają może jakieś powody. Nie wiem, czy też o ludziach, którzy nie przychodzą nawet na niedzielną mszę świętą, lekceważąc z tego powodu tę mszę świętą, można powiedzieć, że mają wiarę. I dalej statystyka mówi, że spośród tych, co chodzą do kościoła co niedzielę, to tylko kilka procent to katolicy świadomi, czyli katolicy na serio, czyli tacy, którzy uczestniczą w życiu kościoła, którzy uczestniczą we mszy świętej nie tylko czekając, przedreptując sobie z nogi na nogę, prawda, aż minie godzinka nudy i uciekają, zanim jeszcze ksiądz odejdzie od ołtarza, nieustannie patrząc na zegarek. Więc zobaczmy, że ta mała grupka chrześcijan jest żywym kościołem, jest znakiem Jezusa Chrystusa dla świata. Czyli można powiedzieć, że po 2000 lat Pan Jezus poniósł socjologiczną, statystyczną klęskę. Jeśli co piąty jest katolikiem, jeśli z tego 10-15% bierze udział w niedzielnej mszy, jeśli z tych 10-15% biorących we mszy świętej udział kilka procent to są ludzie, którzy żyją życiem Kościoła, no to to jest statystyczna klęska Pana Jezusa. I pewnie niektórzy pomyśleliby, że Pan Jezus kocha bardziej tych właśnie, którzy są żywym Kościołem, którzy są wewnątrz. A odpowiedź jest w Piśmie Świętym. Pan Bóg nie ma względu na osoby, bo Bóg kocha wszystkich ludzi, bo za wszystkich oddał swoje życie. I pewnie nigdy nie będzie tak, że wszyscy katolicy ożyją i że wszyscy ludzie staną się katolikami, ale Bóg pragnie, byśmy byli solą ziemi i światłem świata, czyli Kościół ma być światłem i oświeceniem dla wszystkich ludzi. Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się wewnątrz jakiegoś ciemnego pomieszczenia i nagle musimy szybko znaleźć jakieś wyjście, bo grozi nam niebezpieczeństwo śmierci. Trzeba zapalić jakieś światło, aby znaleźć wyjście, prawda? Jakieś mocne światło, które by rzuciło swój blask. I w kierunku tego światła idziemy wówczas, bo wiemy, że tam gdzieś jest wyjście, tam jest prześwit, tam gdzieś widać słońce. I nie chodzi o jakieś małe, pojedyncze światełka, rozproszone, ale o snop światła ludu Bożego. O to chodzi. Bycie światłem nie jest żadnym przywilejem. Bycie światłem jest posługiwaniem. Dlatego święty Paweł, apostoł, powie, żeby się nikt nie chełpił. Ja jestem lepszy, bo uczestniczę w niedzielnej mszy świętej, bo spełniam jakąś praktykę religijną. To jest posługiwanie, bycie światłem dla tych, którzy tego nie czynią. Żeby mieli szansę zobaczyć kierunek wyjścia z sytuacji, w której są albo w której się znajdą. Oświecam drogę. I pewnie też nie wszyscy będą światłem. Ale nie o to chodzi, by wszyscy stawali się tym światłem, tylko żeby wszyscy odkryli światło i zostali przez nie oświeceni. Bo światło ustawia mnie w mojej rzeczywistości. Bez światła powybijam sobie zęby i ostatecznie mogę umrzeć w tym bunkrze zaciemnionym, bez picia, bez jedzenia, bez strawy i w samotności. A sól, bo mamy też być solą jako Kościół, jest czymś innym. Czymś innym są warzywa, tak, jak ziemniaki, fasola, kapusta, buraki. No, są tacy ludzie, którzy do końca życia będą burakami. I się to jakoś tak nie bardzo zmienia. Jeżeli w zupie wszystko byłoby solą, jeżeli mielibyśmy zupę solną na przykład, no to ona byłaby nie do zjedzenia. Ale jeżeli gotujemy zupę, to wrzucamy jakiś groch, boczek, mięso. No o mięsie dzisiaj nie będę mówił, bo jest piątek. I co tam chcemy? Jeżeli to zagotujemy, a później chcemy skosztować, to jest jakoś tam mdłe, pozbawione smaku. To jest taki unismak, prawda? Dlatego potrzeba soli, potrzeba przyprawy. No ale skupmy się na tej soli, bo to jest ten biblijny obraz. A sól nie jest przecież burakiem, ziemniakiem, groszkiem, boczkiem. Sól jest solą i sól się rozpuszcza. Jej nie widać, jak już sypniemy tę szczyptę soli. Nie widać już jej, ale całość nabiera dobrego smaku. Potrawa staje się wysmakowana. Jeżeli wezmę łyżeczkę i natrafię na grudkę nierozpuszczonej soli, no to ją wypluję, bo tego się zjeść nie da. A sól musi się rozpuścić, czyli musi umrzeć. Jeżeli sól się nie rozpuści, no to zupa nie smakuje. Ale jeżeli się rozpuści, to i ziemniak w tej zupie smakuje, i groszek smakuje, i burak nawet smakuje w tej zupie. I ze światłem jest tak samo. Ze światem jest tak samo. Świat stracił swój smak na skutek grzechu. To znaczy świat stał się mdły. Tam są same tylko buraki, ziemniaki, groszki i tak dalej. Ale teraz świat z tego stanu omdlenia, mdłości, a mdłość jest do tego stopnia, że ludzie wpadają we frustrację, w depresję, że odbierają sobie życie, że niszczą rodziny w poszukiwaniu coraz to nowych wrażeń, że wytwarzają sobie mnóstwo różnych problemów, których mogliby nie mieć. Komplikujemy sobie życie. I dla wielu świat traci sens, życie traci sens i dlatego Bóg bierze sól. Bóg posyła Kościół, by przywrócił światu utracony smak. A każdy sądzony będzie według miary, którą otrzymał. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A Jezus Chrystus mówi, wy jesteście solą ziemi, a misją soli jest posolić świat. Możemy też przyrównać Kościół do zaczynu. Mamy trzeci obraz. Mamy dużą ilość mąki, rozgniatamy ją, dodajemy do niej drożdże i na końcu, nie chcę prowadzić porad kulinarnych teraz, ale na końcu nie rozróżniamy już ciasta od drożdży, ponieważ one sprawiły fermentację całego ciasta. I tak samo Kościół, lud Boży ma być fermentem w świecie, ma być tymi drożdżami, ma być tym, co sprawi fermentację. Dlaczego mamy być solą, światłem i zaczynem? Aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Chodzi o to, aby każdy mógł przejść do Ojca. A zatem tam, gdzie istnieje grupa katolików, musi zaistnieć ferment, żeby tam zaistniał Kościół, który nie narzucając się nikomu, nie robiąc nic na siłę, wzywa do zbawienia i do nawrócenia. Kościół, który jest blisko ludzkiej rzeczywistości, uczestniczy w tej rzeczywistości. Kościół, który się od rzeczywistości nie izoluje, który nie uważa, że tu jest kościół, a tu już kościoła nie ma. W budynku jestem katolikiem, a poza budynkiem nie jestem katolikiem na przykład. Jeżeli kościół dziś nie jest światłem, to dlatego, że te kilka procent jest przykrytych zasłoną półkatolików, pseudokatolików, ćwierćkatolików, ale katolików, którzy przeszkadzają, by dostrzec chrześcijaństwo, dlatego że na Kościół patrzy się przez ich pryzmat. Być Kościołem to jest darmowy dar dany przez Boga. Na czym polega ten dar? Na posługiwaniu ludziom. Na posługiwaniu ludziom. I po co ja to mówię? Po co w ogóle o tej soli, o smaku, o statystyce? Po to, byśmy odkryli, że jesteśmy ludem Bożym, czyli Kościołem, że jesteśmy wydarzeniem ze względu na ludzi, którzy są na zewnątrz, a nie ze względu na naszą doskonałość. Ja nie jestem doskonały, jestem grzeszny. Każdy, kto słucha teraz tej katechezy, też nie jest doskonały, choć czasem nam się wydaje, że jesteśmy doskonali, że ta głupia Baśka, prawda, z trzeciego piętra, to jest, no, to właśnie ona jest taka, no, ale ja? To jest bardzo złudne myślenie, bo nie jesteśmy doskonali, a Kościół jest posługiwaniem. Dzisiaj oczywiście trwa, ale zawsze trwa walka z realnym kościołem. Kościołem nie półkatolików, nie pseudokatolików, tylko kościołem katolików. Bo ja nie jestem tym, który, prawda, w momencie, kiedy przychodzi ta walka, nie jestem tym, który rezygnuje, tylko jestem tym, który powierza sprawę Bogu, a Bóg jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem głupoty, Bóg jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem tych, którzy chcą Go zdetronizować, którzy chcą postawić siebie w miejsce Boga. Wyobraźmy sobie właśnie to, że i nie musimy sobie tego nawet wyobrażać, tylko tak zwyczajnie jest, że my, którzy zostaliśmy przez Boga powołani do Jego Kościoła, zostaliśmy posłani do posługiwania. Misją Kościoła jest zaprowadzić narody do Boga, czyli nieść na sobie ludzką historię, historię każdego człowieka i narodów. I Jezus kontynuuje swoje istnienie w historii właśnie poprzez Kościół. Bóg nie narzuca się na siłę w historii. On pozwala, że Jezus niszczony przez wiele pokoleń, niesłuchany przez historię, przez ludzi różnych pokoleń, cały czas przechodzi przez ten świat. I no trzeba by być takim do szpiku kości, jakoś poranionym, żeby słuchając dobrej nowiny zupełnie, totalnie ją odrzucić. Trzeba by być jakoś tak wewnętrznie już mocno zasklepionym. Miłość zapisana jest bowiem w sercach wszystkich. Przecież młodzi chcą słyszeć tylko o miłości. O niczym innym tak naprawdę nie chcą słyszeć. Seriale, które lecą w telewizji, no wszystkie są o miłości, tak? No, różnie pojmowanej, ale tam słowo miłość pada co drugie zdanie. I patrzymy maślanymi oczyma na to, co tam nam podadzą, co niby ma być miłością. A zatem jest pragnienie w każdym człowieku miłości, bycia miłowanym i obdarowywania miłością. I kochania, po prostu. Powiedzmy to sobie bez takich jakichś ozdobników słownych. Chcemy kochać i być kochanymi. Ale ta miłość jest różnie definiowana. I teraz słuchając dobrej nowiny, widząc ten snop światła ludu Bożego, będąc zaczynem, będąc solą, ta mała grupka, ona może nadać życiu smak, że mniej ludzi będzie się frustrować, wpadać w depresję, widzieć inne wyjście niż strzelenie sobie w głowę. I dlatego my jako lud Boży mamy także mówić faktami. Wobec faktów świata lud Boży ma mówić faktami, a nie górnolotnością, nie jakimiś tam wyszukanymi teologicznymi konstrukcjami, girlandami słów, które zakryją rzeczywistość. Takie mają być też i kazania, i nauczanie. Żeby przemawiać jako lud Boży do faktów świata faktami Bożymi, faktami Kościoła. I może to tyle. Zapamiętajmy sobie o tym, że jesteśmy kimś wewnątrz, a nie kimś na zewnątrz, że wewnątrz jesteśmy ludźmi wolnymi, że głową jest Chrystus, że zostaliśmy powołani, żeby posługiwać, a nie żeby nosić, za przeproszeniem, tylną część ciała wyżej od głowy. Jesteśmy zaproszeni do wielkiego zadania bycia solą, światłem i zaczynem w tym świecie. I to jest bardzo poważne zadanie, ale też nie tylko naszymi siłami dokonywane. Tylko my oddajemy się po to, żeby Bóg mógł swoje dzieło w świecie przeprowadzać. I obyśmy byli tymi, którzy te nasze serca na to Boże działanie w tym świecie, a Bóg chce działać w tym świecie, żebyśmy nasze serca Bogu oddawali, a to się musi dokonywać codziennie. Bo jak codziennie nie oddajemy serca, no to wówczas to serce gdzieś tam nas uprowadza na drogi niekoniecznie Boże.